Danuta Gwizdalanka i Krzysztof Majer upomną się o ciszę w programie Cisza w Eterze. Ale przecież nie myślą Państwo, że autorka wielu książek o muzyce i jej mąż, wybitny kompozytor, nie będą namawiać do słuchania dźwięków.
Antropolodzy zauważyli jedną rzecz. Na świecie nie znaleziono do dzisiaj jakiejkolwiek, chociażby nawet bardzo prymitywnej kultury, w której brakowałoby trzech rzeczy: języka, religii i muzyki. Inne rzeczy mogą występować, ale nie jest to powiedziane, że są, natomiast te trzy rzeczy są. Tak naprawdę nikt za dokładnie nie wie, jaką funkcję muzyka pełni w naszym życiu, ale to jest pierwsze, co wiemy, że ona jest wszędzie. A druga rzecz, którą zaczynamy poznawać, to sposób, w jaki nasz mózg odbiera muzykę. To jest niezwykle złożone. My w tej chwili mamy prawdopodobnie jakiś tylko szczątkowy obraz z tego, co się dzieje w naszej głowie, kiedy słuchamy muzyki. Ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład już w tej chwili, już nawet bez znajomości dokładnego mechanizmu działania muzyki, wiadomo, że na przykład chorych na Parkinsona, czy na wiele innych chorób, ba, nawet na demencję, można w jakiś sposób, no może nie leczyć, ale na jakiś czas sprowadzać do stanu normalnego przy pomocy muzyki. Czyli ten organizm pod wpływem muzyki człowieka chorego reaguje zupełnie inaczej, chciałoby się powiedzieć, reaguje jak organizm człowieka zdrowego. A zatem ta muzyka musi mieć na nas jakiś cudowny wpływ. Ja jakiś czas temu zajmowałam się, pisząc kolejną książkę, zbieraniem wypowiedzi na temat tego, czym jest muzyka w naszym życiu, dlaczego jej słuchamy, jak na nią reagujemy. I właściwie to była zbieżność, która uderzała od najstarszych zapisów aż do tych najnowszych, które sobie wyciągałam z blogów. Słuchamy, ponieważ jest dla nas szalenie ważna, ponieważ niezwykle ważna jest dla naszych emocji. Ja słyszałam zza kulis, że właśnie mówiłaś o emocjach i bardzo się cieszę, ponieważ to jest zupełnie podstawowa sprawa. Proszę Państwa, muzyka to jest sztuka, która najsilniej oddziałuje na nasze emocje. Przy okazji angażuje wszystko. Angażuje naszą pamięć. To jest zresztą też jeden z powodów, dla którego tak silnie emocjonalnie reagujemy na muzykę. Ale angażuje prawdopodobnie również bardzo wiele innych, nazwijmy sobie, funkcji naszego organizmu, także tych motorycznych, które właśnie powodują, że chory na Parkinsona, na przykład kompozytor Lukas Foss, ledwo wchodził na scenę, po czym zaczynał grać i grał jak normalny, zdrowy człowiek. Ja nie będę Państwu wszystkiego tego wymieniała, zresztą co jakiś czas prasa przynosi jakieś kolejne sensacyjne odkrycia, które dla lekarzy są na ogół już sprawą bardzo dobrze znaną, acz niekoniecznie jeszcze rozpoznaną, ale generalnie biorąc, gdyby można sobie wyobrazić w tej chwili świat bez muzyki, to świat ludzki byłby niesamowicie okaleczony. On byłby prawdopodobnie tak okaleczony, jak świat bez języka. Więc myślę, że mogą sobie Państwo w tej chwili wyobrazić rozmiar znaczenia tej muzyki, jakie ona pełni dla nas indywidualnie i dla nas społecznie. No i teraz jest pytanie właśnie, czy to znaczy, że to tak będzie zawsze i że to tak się dzieje w przypadku każdego człowieka? Otóż muzyka ma jedną cechę, która w zależności od sytuacji jest korzystna albo niekorzystna. Ona jest przekazywana do nas poprzez dźwięk. Dźwięk dochodzi przez uszy, a uszy mają te znowu zaletę albo wadę, że działają ciągle. Nawet jak śpimy, to uszy działają. Dlaczego mówię zaletę albo wadę? Dla człowieka pierwotnego ta nieustanna czujność słuchu była czymś znakomitym, dlatego ponieważ wystarczył szelest opadającej gałązki i nasz praprzodek już się budził, wiedząc, że to może oznaczać niebezpieczeństwo. Istnieje nawet taka hipoteza, że ta czujność ucha spowodowała, iż na muzykę reagujemy błyskawicznie i natychmiast, szybciej niż jakimkolwiek innym zmysłem, ponieważ to mogło uratować życie albo nie. Czyli ci, którzy mieli bardzo sprawny słuch, mieli większe szanse na przeżycie. No ale teraz to, co kiedyś było wielkim plusem, zaczyna się w naszej cywilizacji zmieniać w wielki minus, ponieważ jeżeli idę ulicą i widzę coś, co mi się nie podoba, to mogę odwrócić głowę, ale jeżeli słyszę coś, co mi się nie podoba, no to jak ja mam zatkać te uszy? Mogę oczywiście wsadzić słuchawki czy jakikolwiek inny środek, ale to już nie jest to życie. Mało tego. Dam Państwu jeszcze jeden przykład, jak ważne to dla nas jest. To jest oczywiście ze strony medycznej, ale wydaje mi się, że to jest łatwiejszy argument na sam początek. Otóż ludzie, którzy nie słyszą, mają ogromne problemy w kontaktowaniu się z otoczeniem znacznie większe niż ci, którzy nie widzą, ponieważ okazuje się, że w gruncie rzeczy deficyt słuchu potrafi być większą stratą dla organizmu niż deficyt wzroku. No i teraz znowu, wyobraźmy sobie, że muzyka, o której mówiłam przed chwilą, że może w tak cudowny sposób na nas działać, jak wszystko, skoro tak świetnie działa w jedną stronę, no to może działać równie w drugą stronę. I to jest coś, czego my nie przyjmujemy do wiadomości. I tu zaczyna się niebezpieczeństwo. Ja bym powiedziała, że to niebezpieczeństwo jest z dwóch stron. Po pierwsze, czysto akustyczne. Kiedyś ktoś, kto chciał posłuchać muzyki, to albo musiał sobie sam zaśpiewać lub zagrać, bądź poprosić kogoś, żeby to dla niego zrobił. No a dzisiaj, no to sami państwo wiecie, właściwie nie trzeba nic. Odrobina prądu włączyć albo przesunąć palcem i już gra. Albo tylko dla nas, albo dla otoczenia. Nie wymaga to żadnego wysiłku. Mało tego, z tą magią, o której powiedziałaś, bo też podsłuchałam, że muzyka jest to magia wielka. Jest też coś bardzo złowieszczego, dlatego ponieważ jest mnóstwo osób, które od muzyki się po prostu uzależniają, jak od narkotyku. Bo rzeczywiście to jest działanie magiczne, ale to powoduje uzależnienie. I teraz proszę państwa, właśnie stoimy przed zjawiskiem, które jest niezwykle silne, którego istoty i oddziaływania na nas my jeszcze nie znamy, możemy co najwyżej odczuwać skutki, wspaniałe albo nie. I jeszcze jest jedna bardzo dziwna rzecz. Otóż jest taka dziwna grupa ludzi na świecie, którzy rodzą się z muzyką w głowie. To jest też zjawisko, którego chyba nie ma w żadnej innej dziedzinie. Otóż taka jest książka bardzo zresztą popularna, bardzo dobra, ale tam jest jedna rzecz zupełnie nieprawdziwa, a mianowicie autor tej książki, to jest amerykański psychiatra, książka nazywa się Muzykofilia, pisze o Dmitrze Szostakowiczu, że po jakimś wypadku miał podobno kawałek metalu w głowie i on działał jak antena radiowa. Tak. Tak, i on działał jak antena radiowa powodująca, że on cały czas słuchał muzyki. Proszę państwa, prostowaniem bzdur na temat Dmitra Szostakowicza zajmie się za chwilę mój mąż. Natomiast ja chciałam państwu powiedzieć, w tej bajce jest jedna rzecz prawdziwa. Są tacy ludzie, którzy rzeczywiście zawsze słyszą muzykę. O tym się na ogół nie wie, bo oni myślą, że my pozostali też tak słyszymy. To jest nieprawda, my możemy usłyszeć tylko to, co nam już zagrali. I to jest... Nie wiadomo, jaka to jest część populacji, ale to są ci, którzy powodują, że ciągle towarzyszy nam muzyka i ciągle nowa. Ale tego to ja już państwu nie opowiem, bo od tego jest inny specjalista.
Rzeczywiście to jest tak, religia, mowa i muzyka towarzyszy nam od początku i jest stale obecna. Tylko my dokonujemy pewnych nadużyć. Nadużyć, które to nadużycia mogą się obrócić przeciwko naszej wrażliwości, przeciwko naszemu zdrowiu psychicznemu, bo, no co będę mówił, rzecz zupełnie oczywistą, jest muzyka i muzyka, prawda? Jest muzyka, która w dyskotekach swoim łoskotem czyni nas otępionymi słuchowo i zresztą młodzież coraz częściej w tej chwili już widzimy to nosi aparaty słuchowe, bo ta muzyka jest po prostu w nadmiarze decybeli serwowana. Jest muzyka, która jest muzyką tak zwaną wysoką, klasyczną, ale i tutaj są różne muzyki. Wiemy o tym dobrze, to jest też stwierdzone nie tylko przez muzyków, ale przez psychologów, przez psychiatrów nawet, że ta muzyka, która jest najlepiej, najbardziej kojąco działająca, to jest muzyka Mozarta. To jest muzyka Mozarta. Może niekoniecznie dlatego, że Mozart był tym najgenialniejszym człowiekiem wśród wszystkich kompozytorów, chociaż był jednym z rzeczywiście z największych tytanów, geniuszy, ale po prostu był wówczas taki kształt muzyki oparty na harmonii tonalnej, która jest związana z naturalnym szeregiem alikwotów i która jest przez nas, ludzi, odbierana jako coś oczywistego, coś naturalnego, coś harmonicznego. Podczas gdy na przykład już muzyka Arnolda Schönberga, jednego z wielkich rewolucjonistów XX wieku, ona nigdy nie będzie muzyką tak lubianą i tak chętnie słuchaną, jak właśnie muzyka Mozarta czy Bacha, właśnie dlatego, że ona odeszła od tych związanych no, z pewnymi właściwościami i przyrodniczymi, i naszymi fizjologicznymi odbioru dźwięków. Ona będzie bardzo interesująca dla koneserów, ona będzie bardzo ciekawa dla poszukujących nowych przygód, natomiast to nigdy nie będzie nasz chleb powszedni.
Ja kiedyś czytałam znakomite porównanie, bo właśnie, bo no dobrze, to na czym polega ten fenomen muzyki z czasów Mozarta? I ktoś powiedział tak, a może to jest trochę tak jak z różnymi systemami zapisu cyfr. Jak długo były cyfry rzymskie, to niewiele można było z tym zrobić. Natomiast jak się pojawiły arabskie, to okazało się, że na tym można zbudować matematykę. I pytaliśmy matematyków i oni powiedzieli, że rzeczywiście system zapisu był potrzebny. Czyli muszą być jakieś takie kombinacje, które dają więcej albo dają mniej.
To znaczy, wracając do tego problemu, no sami Państwo wiecie, że jest coś takiego, co my nawet obiegowo mówimy, brzmi zgrzytliwie, dysonansowo, nieprzyjemnie i coś brzmi właśnie konsonansowo, harmonicznie, z wielką przyjemnością to odbieramy. Ja mówię nie my muzycy, tylko my ludzie, którzy słyszymy tą muzykę, obojętne czy z radia, czy na żywo, czy z jakiegokolwiek źródła. I te właśnie różnego rodzaju muzyki istnieją równocześnie i mają na nas różny wpływ. I teraz jest problem, co z tym wszystkim zrobić.
Ale właśnie, zawsze mają jakiś wpływ. Ja też, rozpoczynając to nasze dzisiejsze spotkanie, nie nazwałam tego jeszcze niewolnictwem, ale tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju niewolą, w którą się absolutnie dobrowolnie, albo przynajmniej bez specjalnych protestów oddajemy, pozwalając sobie na tę niezwykłą agresję dźwięku, który jest dookoła nas. Ale czy przypadkiem, słuchajcie, nie jest tak, że muzyka, komponowanie muzyki, słuchanie muzyki zawsze opierało się na niewolnictwie? Przecież tak naprawdę chodzi o to, żeby uwieść słuchacza na tych kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt minut i wziąć w niewolę. Przecież po co? No właśnie po to, żeby wywołać emocje. Co mówił Beethoven? Muzyka, nie zacytuję rzecz jasna dokładnie, ale to specjalistką od Beethovena jest tutaj Danusia, ale żeby łzy z oczu kobiet i iskry w sercach mężczyzn, prawda? Co mówił Pitagoras? Muzyka ma wzniecać pragnienie dobrych czynów, więc ma wywołać określone emocje. To ja, kompozytor, rządzę. Czy to nie jest jakiś rodzaj niewolnictwa?
To wszystko bardzo piękne, dawne czasy. Dzisiejszy współczesny twórca mówi tak, ja jestem mądry, ja wiem jak się tworzy, jestem wolnym artystą. Jeśli tego nie rozumiecie, to jesteście głupcy, a w ogóle ja tworzę wyłącznie dla siebie. To jest, proszę Państwa, niestety taka postawa, która jest rozprzestrzeniona wśród bardzo, bardzo wielu i młodych, i średnich, nazwijmy to artystów, nawet, przepraszam, złośliwie powiem w cudzysłowie, ale taka postawa absolutnie będąca jakimś bezgranicznym egotyzmem, że ja piszę dla siebie i jak przyjmowana jest moja sztuka, to w zasadzie mnie to nie interesuje, ale oczywiście pieniądze od państwa i od mecenasów mi są potrzebne, żebym tą swoją wolność w sztuce mógł uprawiać, więc to niestety nie jest tak pięknie, jakby można sądzić.
Krzysztofie, zostawmy innych, powiedzmy o tobie, zanim Danusia jeszcze o to niewolnictwo zechce podpytać, jak to jest szerzej także u innych. Porozmawiajmy o Krzysztofie Majerze, kompozytorze Krzysztofie Majerze. A twoje powody?
To jest bardzo trudne dla mnie pytanie, bo ja nie jestem przyzwyczajony do tego rodzaju introspekcji, ale ja niesłychanie wierzę, cenię, jestem wychowany na tym dawnym pojęciu sztuki wysokiej, sztuki klasycznej, idącej gdzieś tam od no już nie idźmy, aż od organum średniowiecznego, ale powiedzmy od czasów przedbachowskich do dzisiejszych, naszej wielkiej kultury europejskiej, która miała pewne wartości, bym powiedział, trwałe. Trwałe wartości, które były aktualne niezależnie od epoki, od stylu, od samego kompozytora. To było przekazywanie pewnych emocji, to było przekazywanie rodzaju piękna, pewnej prawdy, nazwijmy to też prawdy artystycznej. I to było takim przymiotem naszej wielkiej, wysokiej kultury europejskiej. Mnie tego bardzo dzisiaj brakuje, ale całe życie w swojej pracy starałem się na miarę możliwości jednak czuć się spadkobiercą tej wielkiej tradycji.
Wróćmy do tych powodów, dla których kompozytorzy biorą nas w niewolę, czy też ja zupełnie nie mam racji?
Nie, to oczywiście, że masz rację, dlatego, ponieważ w bardzo wielu przypadkach można usłyszeć, że kompozytor tworzy tę muzykę kiedyś dlatego, ponieważ był muzykiem z urodzenia, potem był to jego zawód, nauczył się i było zamówienie. Mecenasem był najpierw kościół, ja mówię w tej chwili rzeczywiście o tej tak zwanej muzyce wysokiej, która charakteryzowała się jedną rzeczą, a mianowicie miała bardzo wymagającą publiczność, przede wszystkim bardzo wymagającego mecenasa. Jak ja dzisiaj słyszę o tym, że się mówi o kryzysie sztuki, to ja mówię, nie mamy kryzysu sztuki, tylko mamy kryzys publiczności. Dlatego, ponieważ publiczności można, brzydko mówiąc, wciskać byle co, dołożyć do tego historyjkę i weźmie to za wielkie dzieło sztuki. Natomiast kiedyś tak nie było, dlatego ponieważ decydował ten, kto się na tym znał, bo go kształcono w tych sprawach od najmłodszych lat. W związku z czym ten artysta musiał wychodzić ze skóry, żeby zyskać sobie uznanie. Trochę się sytuacja zmieniła pod koniec XVIII wieku, kiedy w wyniku zmian zachodzących w całym społeczeństwie europejskim jednostka stała się bardzo ważna, a artyści z reguły byli w awangardzie. I Platon przewidział bardzo, bardzo dawno temu taką sytuację, że artyści będą robili rzeczy, które może się niekoniecznie będą reszcie społeczeństwa podobały i mówił tak, że należy ich bardzo pilnować, ponieważ to, co oni robią teraz, to przeniknie do społeczeństwa i zdeprawuje je. I proszę Państwa, jak ja sobie teraz tak patrzę na historię sztuki europejskiej i wiem, co było mniej więcej 100 lat temu, najpierw Dada, potem awangarda, potem chociażby właśnie to, co robił Duchamp. To była świetna zabawa w kręgu młodych ludzi, którzy mieli możliwość zabawiania się ze sztuką. To wtedy miało ogromne znaczenie jako protest przeciwko społeczeństwu, które dokładnie 100 lat temu rozpętało I wojnę światową. Ale to był sygnał tego, z czym my mamy do czynienia dzisiaj, bo tak naprawdę to, byle jakoś chałturnictwo i okpiwanie, to mamy w tej chwili we wszystkich zawodach i uważa się, że to, co oni głosili 100 lat temu w kabarecie Voltaire w Zurichu, to w tej chwili jest właściwie oficjalną ideologią sporej części społeczeństwa. Czyli okazuje się, że Platon miał jednak rację. Także to byłaby sprawa właśnie z tym problemem, właśnie co kompozytor chce, co może, a czego po prostu nie ma sensu, bo i tak publiczność nie doceni. Ale jest jeszcze druga rzecz, bo była mowa o tym niewolnictwie. Jak mówimy o niewolnictwie, to ja bym może zwróciła uwagę nie na to, co kompozytorzy chcą, czy czego domyślamy się, że chcą. Oni chcą się przede wszystkim ze swoją muzyką podobać, spowodować w publiczności wzruszenie, poruszenie, czy w zależności od sytuacji, do czego potrzebujemy muzykę, na przykład jakiś stan ekstazy religijnej albo zachwytu dla władcy. Tych sytuacji może być bardzo wiele. Ale to jest, powiedzmy, ta sytuacja, w której my jeszcze mamy możliwość wyjścia z niej. Natomiast to drugie niewolnictwo muzyczne, to jest to, do którego ja bym chciała wrócić, to są te trąby jerychońskie w postaci głośników, które albo sobie sami fundujemy, wchodząc do domu i włączając od razu coś, co gra, albo jako prawdziwi niewolnicy chcemy się umówić z kimś na kawę, porozmawiać i okazuje się, że się nie da przekrzyczyć muzyki, która gra. I ja, proszę Państwa, bardzo często interweniuję i co zauważyłam? Bardzo często młode osoby, zwłaszcza nie wiem dlaczego dziewczyny, w ogóle nie wiedzą, co ja do nich mówię, ja nie wiem, już nie słyszą, jeszcze nie słyszą, w ogóle nie słyszą.
Nie rozumieją problemu.
W ogóle, ale ja mówię, proszę pani, ale ja nie mogę rozmawiać, a to nikomu nie przeszkadza. Z reguły pada tego typu odpowiedź. Więc ja wtedy po prostu uciekam i zmieniam lokal. Czasami się udaje ludzi namówić. W sklepach jest trochę inaczej, ponieważ w sklepach, jak Państwo wiedzą, też kupno czegokolwiek, zwłaszcza z garderoby, bez przymusowego wysłuchania koncertu zaczyna graniczyć z cudem. I ja wtedy w zależności od tego, na kogo trafiam, to przychodzę i mówię tak, z tym repertuarem, drogie panie, to nie znajdziecie klientek, które mają rzeczywiście coś w portfelu. I wychodzę. Albo jak widzę, że sytuacja jest troszeczkę inna, to zaczynam rozmowę i wtedy z reguły się dowiaduję, że tym biednym ludziom, którzy zmuszeni są tego wysłuchiwać, bo ja mogę wyjść, oni nie, to po prostu strasznie przeszkadza. Oni też widzą, że oni się częściej mylą, są bardziej zmęczeni. Ja wtedy podpowiadam, co zrobić i mówię tak. To jeżeli macie to szczęście, że macie związki zawodowe, to po prostu weźcie taki aparat do pomiaru decybeli i pokażcie, że u was jest gorzej jak na budowie, bo na budowie to trzeba mieć coś na głowie. A tutaj jest jeszcze głośniej i każą się wam uśmiechać, liczyć i być jeszcze uprzejmymi dla klientów. I chyba w 90% Muszę powiedzieć, że zaczynają się, widzę, zastanawiać, może by rzeczywiście zrobić użytek z tego, z tej informacji. Raz tylko mi powiedziała dziewczyna, ale to był chyba sklep, w którym był mały ruch, że ona się cieszy, jak grają, bo wtedy nie zasypia. Ale to była sytuacja wyjątkowa. I teraz proszę Państwa, w imię czego my się wszyscy tak męczymy?
No nie wszyscy, znaczy, Danusiu, nie wszyscy, bo niektórym to nie przeszkadza. Ale właśnie pytanie, czy to też jest groźne.
Nastąpiła właściwie zupełna taka już obojętność na te dźwięki, które odbieramy jako coś, znaczy my odbieramy, ludzie odbierają jako coś oczywistego, normalnego. Znaczy jest to, powiem wprost, pewna plaga, która się objawia w najróżniejszy sposób. Otóż pamiętam w czasach, kiedy chodziłem do szkoły, to były dość takie ponure czasy stalinowskie, to były, proszę Państwa, na większości ulic rozpięte głośniki, gdzie na cały regulator szły pieśni masowe chwalące budowę socjalizmu, towarzysza Stalina, wielkość Bieruta i tak dalej, i tak dalej. To trwało, no tak jak długo ten okres trwał, do 56 roku. Myśmy byli po prostu, znaczy my Polacy, my ludzie z bloku komunistycznego po prostu, byliśmy cały czas bombardowani decybelami z ogromnych, bo to były ogromne głośniki, gdzie szły właśnie na ogół polityczne piosenki, jakieś masowe, w najlepszym wypadku był to repertuar Mazowsza czy Śląska. I to trwało do połowy lat 50. Potem się skończyło, bo się zmienił kurs polityczny, ale...
Chwila ciszy ale była
nie, żadna
ulica.
Chwila ciszy. Akurat zbiegło się to z odkryciem, ze skonstruowaniem tranzystorów.
No tak.
I teraz człowiek szedł na przykład na plażę, i obok w grajdołku była jakaś rodzina, sobie słuchała, to były, jak się nazywały te radyjka, takie szarotki.
Tak.
Znowu szły piosenki zupełnie inne, bo już był inny repertuar i to nie można było zwrócić uwagę, proszę zamknąć, bo każdy się czuł panem swojego grajdołka i robił, co miał ochotę. No teraz jest tak, że idziemy do restauracji i muzyka jest. Mi się nieraz zdarzyło, że poprosiłem, proszę wyłączyć. Na to słyszę, mogę najwyżej trochę ściszyć, bo szef nie pozwala. Byłem
właśnie,
kiedyś w Katowicach z muzykiem z Szwajcarii, który przyjechał. Było minus 25 stopni na zewnątrz. Nie było w ogóle nikogo ani w mieście, ani w tej restauracji. Mówi, proszę wyłączyć głośniki. Mnie nie wolno, mówi kelnerka. No to do widzenia, tośmy wyszli, prawda? Ale w gruncie rzeczy jest to ta sama tapeta muzyczna, którą słyszymy naokoło. I teraz do czego chcę dojść? Ta tapeta muzyczna, ona oczywiście, że powoduje, że tępieje nasza wrażliwość na dźwięki. Bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką rzecz. Mamy jakieś arcydzieło malarskie. Niech to będzie reprodukcja. Dziś reprodukcje są właściwie identyczne z oryginałem. I teraz my sobie wieszamy na ścianę ten wielki obraz, który jest pokryty tapetą najrozmaitszych oleodruków, najrozmaitszych kiczowatych obrazków, jeden na drugi, jeden obok drugiego i ten obraz, on utonie w tym pstrokaciźnie kolorów różnych głupawych obrazków. Nie mamy tego wyodrębnionego. Tak samo dzieło muzyczne, które chcemy wysłuchać, my musimy go wysłuchać w ciszy, to znaczy przed rozpoczęciem audycji i po zakończeniu my musimy mieć trochę ciszy, żeby po pierwsze przygotować się na słuchanie, a potem no jakoś przeżyć to, cośmy usłyszeli. Natomiast jeżeli równocześnie będziemy z drugiego pokoju, czy obojętnie skąd słyszeć jakąś tam inną, jakieś inne dźwięki, no to nasza wrażliwość będzie absolutnie stępiona i nasza percepcja tego dzieła będzie na pewno dużo uboższa.
Tylko widzisz, Krzysztofie, ty mówisz o pięknie, mówiąc na przykład choćby o tym obrazie, czy o powodach twojego komponowania, o powodach słuchania muzyki. Natomiast w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że coraz częściej zamiast o piękno chodzi o to, żeby było przyjemniej. Taką przynajmniej odpowiedź ja najczęściej słyszę, kiedy podobnie jak wy pytam, czy mogłaby pani wyłączyć tę muzykę w restauracji. Nie mogę, mogę trochę ściszyć. Słyszę dokładnie te same odpowiedzi, chociaż wy najczęściej słuchacie tych odpowiedzi w zupełnie innych przestrzeniach niż ja się poruszam, ale widocznie metoda jest dokładnie ta sama. Dlaczego? Dokładnie to samo, szef nie pozwala. Dlaczego drążę dalej? No bo tak jest przyjemniej. Nie zadaję już pytania dla kogo, ale rzeczywiście takie pytanie jest. Ale
jest
może
jeszcze jeden argument. Nie tylko, że jest przyjemniej, ale kilkadziesiąt lat temu pojawiły się firmy, które zaczęły robić świetny interes sprzedając muzykę. Taką muzykę przez kable. Tylko, że wtedy była jedna drobna różnica, mianowicie tę muzykę się robiło tak, żeby ona była tak jakby spadającą wodą, czymś bardzo dyskretnym. Natomiast sam pomysł, że o, muzyka powoduje, że ludziom jest przyjemniej, został. I teraz tak, to założenie dawniejsze, że muzyka, która gdzieś tam z tyłu gra i jest miłym tłem, bo na przykład w restauracji zamiast słyszeć trzaskanie sztućcami, słyszymy jakąś dyskretną muzykę, to wyobrażenie zostało przeniesione na muzykę, która już ma zupełnie inny charakter, dlatego, ponieważ jest to muzyka, która jest robiona dokładnie przeciwko temu, co stwierdzano tych 60 czy 70 lat temu, wymyślając ową tapetę muzyczną. Bo ta tapeta muzyczna była taka jak klasyczna tapeta. Jeżeli miała wzorek, to bardzo dyskretny. A my teraz dostajemy tapety w ostrych kolorach z bardzo ostrymi wzorami, przed którymi nie wiadomo jak uciec. Czyli dokładnie to, co działa w przeciwnym kierunku. Bo ja mówiłam przedtem o tym wspaniałym działaniu muzyki na nas, ale jak mówiłam też, wszystko ma dwie strony. Czyli jeżeli ta muzyka świetnie na nas działa, kiedy jest dobra, to działa na nas fatalnie, kiedy jest niedobra. I proszę Państwa, ja jestem ciekawa, kiedy, a może już były takie sytuacje, kiedy dojdzie do procesu sądowego, w którym ktoś zostanie uniewinniony za morderstwo, ponieważ zostanie uznane to, co dla medycyny jest oczywiste, działał pod wpływem bardzo silnego stresu wywołanego długotrwałą, głośną muzyką. To jest naprawdę tak poważnie udowodnione, że może być w sądzie traktowane jako argument na rzecz był niepoczytalny. I jeżeli ktoś z Państwa sobie zafunduje taki hałas przez parę godzin, to proszę zobaczyć, proszę siebie wtedy zobaczyć. Będziecie podirytowani, zdenerwowani, agresywnie będzie was wszystko denerwowało. No mój Boże, to jest po prostu brak ciszy.
Do rozmowy z Danutą Gwizdalanką i Krzysztofem Mejerem wrócimy po 23 w programie Cisza w Eterze.